Na początek kilka ogólnych informacji o Księgach Królewskich. W hebrajskim oryginale pierwotnie Księgi Królewskie stanowiły jedną całość. Podziału na dwie odrębne części dokonali podczas przekładu Starego Testamentu na język grecki tłumacze Septuaginty. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że zapis w języku greckim zajmował o 1/3 więcej powierzchni niż zapis w języku hebrajskim. Tłumacze nie mogli zrobić tak wielkich zwojów, musieli więc podzielić tekst. Podobnie postąpiono w przypadku Ksiąg Samuela i Ksiąg Kronik. Pierwotnie i one stanowiły całość, a dzisiaj w naszych Bibliach mamy dwie Księgi Samuela, dwie Księgi Królewskie i dwie Księgi Kronik. Księgi Królewskie kontynuują narrację Ksiąg Samuela. Opisują dzieje Izraela od ostatnich lat Dawida do niewoli babilońskiej w 586 roku przed Chrystusem. Następcą Dawida został jego syn Salomon. Jego rządy to najbardziej pomyślny okres w historii Izraela. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na dwie części. Północną, nazwaną Królestwem Izraelskim, i południową, nazwaną Królestwem Judzkim. Księgi Królewskie opisują upadek i przyczyny upadku obydwu królestw. Zawierają też opis działalności proroków, głównie Eliasza i Elizeusza. Pierwsza Księga Królewska opisuje dzieje królów Izraela i Judy od Dawida do Ochozjasza, syna Achaba w Izraelu i Jozafata, syna Asy w Judzie. Opis ten obejmuje okres około 120 lat. Druga Księga Królewska zawiera dzieje Izraela i Judy trwające około 300 lat. Zaczyna się od ukazania losów Achaba, a kończy na opisie niewoli narodu izraelskiego. Autor Ksiąg Królewskich jest nieznany. Wiemy jedynie, że pochodzą one z okresu, kiedy stała jeszcze pierwsza świątynia jerozolimska. Biblijny autor czerpał, jak sam podaje, z takich źródeł historycznych jak Księga Dziejów Salomona, Księga Kronik Królów Izraela i Księga Kronik Królów Judy. Pomyślmy o głównym przesłaniu Ksiąg Królewskich. Księgi te ukazują Boga jako nieograniczonego władcę. Bóg kieruje historią Izraela i historią ludzkości w ogóle. Gdy przywódcy i lud są Bogu nieposłuszni, następuje upadek państwa i narodu. Lud izraelski musi nauczyć się, że ambicje ziemskich władców nie są tożsame z wolą Boga, a często wręcz są sprzeczne z nią. Bóg zawsze pragnął być bezpośrednim władcą Izraela. Izraelici zażądali jednak ziemskiego króla i Samuel namaścił im na króla Saula. Potem królem został Dawid. Księgi Królewskie relacjonują dalsze dzieje Izraela, opisują rządy władców Izraela i Judy z linii Dawida. Często powtarzają się w Księgach Królewskich słowa jak twój ojciec, Dawid. Tak, Dawid stanowił niejako wzorzec, ludzki, niedoskonały wzorzec władcy. Kolejni królowie z linii Dawida nie potrafili dorosnąć nawet do tej Dawidowej miary, a co dopiero do miary Bożej. Każdy przywódca, który nie boi się Boga i chce realizować swoje własne plany, swoje własne ambicje, prowadzi naród do zguby. Izrael rozwijał się, gdy był wierny Bogu. Gdy odwracał się od Boga, upadał. Boże postanowienia dotyczące rządzenia państwem, służby świątynnej i moralności zostały przez ludzi wypaczone, okaleczone. Przeciwstawiając się złu i ostrzegając, Pan posłał mężów Bożych, takich jak Eliasz i Elizeusz. Mieli oni doprowadzić lud do Pana. Izrael okazał się nieposłuszny. Wtedy zapłonął gniew Pana i lud wpadł w ręce wrogów. Ostateczny ratunek może przynieść Izraelowi jedynie Wybawiciel, Mesjasz, Boży Pomazaniec. Historia ludu izraelskiego jest w głębokim sensie historią każdego człowieka i każdego narodu. Człowiek z natury jest Bogu nieposłuszny, postępuje samowolnie, co prowadzi go do upadku. Jedynie Boża łaska, wielka Boża miłość okazana ludzkości w Jezusie Chrystusie może odmienić los jednostki, los narodu i całej ludzkości. Przejdźmy do lektury tekstu biblijnego. Jednak zanim przeczytamy początkowe wiersze pierwszej Księgi Królewskiej, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Ojcze nasz drogi, dziękujemy Ci, że dajesz się nam poznawać. Dziękujemy, że objawiasz nam swoją wolę i samego siebie w Twoim Słowie, zawartym w Piśmie Świętym. Prosimy, otwórz nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli ujrzeć Ciebie i usłyszeć Twój głos. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwsza Księga Królewska rozpoczyna swoją opowieść od opisu ostatnich lat króla Dawida. Dawid jest już starym człowiekiem. Trudno nam pogodzić się z widokiem zniedołężniałego starca, bo nosimy w pamięci raczej obraz Dawida jako młodego pasterza, dzielnego wojownika i pełnego witalnych sił twórczych króla. Przeczytajmy cztery początkowe wiersze pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Z biegiem czasu sędziwy król Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. Wówczas powiedzieli mu jego słudzy: trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie, i będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego, króla. Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszak i przyprowadzono ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył. Dawid jest zniedołężniałym starcem. Potrzebuje pielęgnacji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, stałej opieki medycznej. Jeden z synów Dawida, Adoniasz, postanawia wykorzystać tę sytuację. Czytamy dalej w 5 i 6 wierszu. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, zaczął się wynosić, mówiąc: ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan, jezdnych i 50 gońców, którzy go poprzedzali. Ojciec zaś jego nigdy go nie karcił, mówiąc: czemu żeś tak uczynił? Gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka urodziła go po Absalomie. Adoniasz był czwartym z kolei synem Dawida. Urodził się w Hebronie, a jego matką była Hagita. Adoniasz, jak czytamy, wynosił się, wywyższał. W Ewangelii Łukasza czytamy: kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniża, będzie wywyższony. Ta biblijna prawda wypełniła się w życiu Adoniasza. Adoniasz był mężczyzną niezwykłej urody, podobnie jak inny syn Dawida i Hagity, Absalom. Podobnie jak kiedyś Absalom, Adoniasz zbuntował się przeciw swojemu ojcu. Wykorzystał fakt, że Dawid utracił siły witalne i zaczął rozgłaszać, że teraz on, Adoniasz, będzie królem. W 7 wierszu czytamy: Adoniasz namówił Joaba, syna Seruji, i kapłana Abiatara, aby mu pomagali. Joab, który przez długie lata był lojalny względem Dawida i był dowódcą wojsk izraelskich, teraz dołącza do spisku Adoniasza. Joab widzi, że Dawid jest zniedołężniałym starcem i staje po stronie Adoniasza. W ten sposób chce zachować zapewne swoją pozycję. Chce zapewnić sobie wiodącą rolę w przyszłości. Staje, jak mu się wydaje, po właściwej stronie, po stronie przyszłego władcy. Podobnie czyni niestety kapłan Abiatar. Ale nie wszyscy odwracają się od Dawida. Czytamy dalej: ale kapłan Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok Natan oraz Szimei i Rei, jak też bohaterowie Dawida, nie sprzyjali Adoniaszowi. Jak widzimy, siły zostały podzielone. Adoniasz postanowił wydać ucztę, na którą zaprosił wszystkich synów Dawida i wszystkie wpływowe postaci z otoczenia króla. W 9 wierszu czytamy: potem Adoniasz zabił na ofiarę owce, woły i tutne cielce przy kamieniu Zochelet u źródła Rogel i zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla. Zamiarem Adoniasza było to, by w trakcie przyjęcia ogłosić siebie królem. Miał on pewne podstawy, by to zrobić. Był po tragicznej śmierci Absaloma najstarszym synem Dawida i uważał, że to jemu powinien przypaść tron Izraela. Adoniasz wziął inicjatywę w swoje ręce. Zorganizował przyjęcie, gdzie zamierzał oficjalnie ogłosić się królem. Na przyjęcie nie zaprosił jednak wszystkich. W 10 wierszu czytamy: lecz nie zaprosił proroka Natana i Benajasza oraz bohaterów i swego brata Salomona. Adoniasz nie zaprosił na przyjęcie tych, którzy nie akceptowali jego planów. Wiedział, że stronnictwo proroka Natana ma swojego kandydata na tron Izraela, Salomona. Matką Salomona była Batszeba. Do niej więc udał się prorok Natan. Adoniasz tymczasem obwołał się królem, działając niejako za plecami Dawida. Działał samowolnie, bez jakichkolwiek konsultacji ze swoim sędziwym ojcem. Prorok Natan przystępuje więc do kontrofensywy. Czytamy od 11 wiersza pierwszego rozdziału pierwszej królewskiej. Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona: czyś nie słyszała, że zaczął królować Adoniasz, syn Hagity? A pan nasz Dawid o tym nie wie? Wobec tego działaj. Chcę dać ci radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twego syna Salomona. Idź i wejdź do króla Dawida i powiedz mu: czyś ty, panie mój królu, nie przysiągł twej służebnicy, mówiąc: twój syn Salomon będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz? Dawid przyrzekł Batszebie, że jej syn zostanie królem. Pierwszy syn Dawida i Batszeby zmarł wkrótce po urodzeniu. Drugim był Salomon. Dawid nie poczynił jednak żadnych kroków, by wprowadzić Salomona na tron Izraela. Batszeba musi przypomnieć Dawidowi o jego obietnicy. Weszła więc Batszeba do sypialni bardzo już podeszłego w latach króla w obecności szunemitki Abiszak, posługującej królowi. Następnie Batszeba uklękła i oddała pokłon królowi, a król ją zapytał: czego chcesz? Wtedy odrzekła mu: panie mój, tyś poprzysiągł twojej służebnicy na Pana, Boga twego. Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. A oto teraz Adoniasz stał się królem. A ty, panie mój królu, nic o tym nie wiesz. Zabił on na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara i wodza wojska Joaba. Salomona zaś sługi twego nie zaprosił. A tyś, panie mój królem, na ciebie zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego, króla, po nim. Gdy Batszeba mówiła te słowa, do pokoju Dawida wszedł prorok Natan i poparł jej prośbę o wskazanie Salomona jako następcy tronu. Natan, jak pamiętamy, był tym prorokiem, poprzez którego Bóg upomniał Dawida, gdy popełnił on największy grzech w swoim życiu, gdy uwiódł Batszebę i spowodował śmierć jej męża, Uriasza. Dawid liczył się ze zdaniem proroka Natana. I oto, co król odpowiedział Batszebie. Czytamy od wiersza 29. Przysiągł król tymi słowami: na życie Pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia, jak przysiągłem ci na Pana, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię. Wtedy Batszeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz powiedziała: niech żyje mój Pan, król Dawid, na wieki. Sędziwy król Dawid podjął decyzję. Jego następcą zostanie Salomon. Dawid polecił wsadzić Salomona na swojego własnego muła i zaprowadzić go do Gihonu, czyli do Doliny Cedronu. Tam polecił namaścić Salomona na króla Izraela. Oto jak się to odbyło. Czytamy od 38 wiersza pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Kretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gihonu. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: niech żyje król Salomon! Potem cały lud wszedł za nim na górę, przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Usłyszał to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli, i właśnie przestali ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk rogu i rzekł: co znaczy ten zgiełk poruszonego miasta? Odpowiedź na pytanie Joaba mogła być tylko jedna. Dawid przekazał władzę królewską swojemu synowi Salomonowi. Lud przyjął entuzjastycznie decyzję sędziwego króla. Jeden z uczestników ceremonii namaszczenia Salomona na króla zrelacjonował to uroczyste wydarzenie Joabowi i Adoniaszowi. Czytamy: oto przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wtedy rzekł Adoniasz: wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz. Jonatan odrzekł Adoniaszowi: raczej nie. Nasz pan, król Dawid, ogłosił królem Salomona oraz posłał z nim król kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Kerytów i Peletytów i wsadzili go na mulicę królewską. Kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w Gihonie, a później wstępowali stamtąd, radując się. I dlatego poruszyło się miasto, czego odgłos usłyszeli się, a także Salomon zasiadł już na tronie królestwa. Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: niech twój Bóg imię Salomona uczyni sławniejszym niż twoje imię i wywyższy jego tron ponad twój tron. Po czym król oddał pokłon na swoim łożu. I również król tak rzekł: błogosławiony pan, Bóg Izraela, który dał dziś moim oczom oglądać następcę z mego rodu, zasiadającego na moim tronie. Zadrżeli wtedy ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą. Adoniasz też uląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza. Tak zakończył się spisek Adoniasza. Jego wspólnicy rozpieszli się, a sam Adoniasz, obawiając się o swoje życie, ukrył się w świątyni. Niebawem oznajmiono Salomonowi: oto Adoniasz zląkł się króla Salomona i dlatego uchwycił za rogi ołtarza, mówiąc: niech mi teraz król Salomon przysięgnie, że swego sługi nie każe zabić mieczem. Wówczas Salomon rzekł: jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włos z głowy, ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie. Salomon postąpił wspaniałomyślnie wobec Adoniasza. Jeśli Adoniasz będzie uczciwy i lojalny, nic mu się nie stanie. W końcowym wierszu pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: następnie król Salomon posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: idź do swego domu. Adoniasz oddał pokłon Salomonowi. Tym samym uznał jego autorytet i podporządkował się nowo wybranemu królowi Izraela. Salomon posłał Adoniasza do domu, w pokoju. Tak rozpoczęły się rządy Salomona, trzeciego po Saulu i Dawidzie, króla Izraela. Były to rządy pokoju i pomyślności.